W naszym studiu profesor Jan Duda, kandydat do Senatu, tutaj z Krakowa. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam słuchaczy.
To jest tak, że tych wiele informacji płynie przez nasze głowy, płynie przez wszystkie media. To, o czym dzisiaj pewno będą rozmawiać Polacy, to o Noblu dla Olgi Tokarczuk. Co pan profesor, czy czytał pan profesor Olgę Tokarczuk? Czy to pana zaskoczyło? Czy pan się z tego powodu cieszy?
No, ja powiem, że naprawdę bardzo mnie to ucieszyło. Mnie zależy na tym, żeby polski język, polska literatura przebijały się jak najszerzej w świecie i to jest dla mnie, no, to nas wszystkich też podnosi, to sobie trzeba powiedzieć po prostu, że nasza kultura jest postrzegana w świecie jako ta, która no, zasługuje na tego typu wyróżnienia. Wiemy, że my noblistów już mieliśmy kilku z literatury. Natomiast ja oczywiście no, nie będę udawał, że czytałem panią Olgę Tokarczuk, dlatego, bo ja nie czytam na bieżąco literatury współczesnej. Czekam, aż mi humaniści po prostu przygotują listę taką, którą ja mogę sobie wybrać coś, bo nie mam czasu po prostu. Ale czytałem recenzje, bo ja regularnie czytam recenzje książek w tygodnikach i powiem, że te recenzje dla mnie brzmiały bardzo dobrze. To znaczy ja na podstawie tych recenzji no, postrzegam panią Olgę Tokarczuk jako taką pisarkę, która patrzy na świat wieloaspektowo i to jest dla mnie najważniejsze, bo ja uważam, że to jest rola literatury. Także bardzo się cieszę, gratuluję pani Oldze Tokarczuk tego wyróżnienia i myślę, że będzie nasi poloniści będą mieli troszkę więcej pracy, będą mogli tłumaczyć jej książki na inne języki.
To w takim razie jakie są lektury profesora Jana Dudy?
Ja raczej staram się czytać klasykę, to znaczy albo taką literaturę współczesną, która jest dobrze już przetrawiona przez recenzentów. No nie mam na to za zbyt wiele czasu. Najchętniej radzkie jakąś nowelę, jakieś opowiadanie. To no, na przykład w gazecie czytam, w Rzeczpospolitej ja lubię czytać, tam czasami jest jakiś kawałek przynajmniej współczesnej literatury. No, natomiast klasykę no, czytam, no, ostatnio czytałem Czarodziejską górę, bo to jest książka, która dla mnie jest arcydziełem no, absolutnym. No, powtarzam lekturę w poszukiwaniu straconego czasu, jak mam chwilę czasu. Zresztą ja czytam równolegle różne książki, w zależności od tego, na co mam nastrój. I bardzo klasyczną, no, moją ulubioną książką, taką, do której wracam, są Wyznania świętego Augustyna. To jest, uważam, filar europejskiej kultury. To jest książka z V wieku. I to jest coś tak niesamowitego, ta głębia myśli tego świętego zresztą Augustyna. To jest coś, co daje mi, dodaje mi siły, że już tak dawno ludzie myśleli analitycznie i potrafili rozseparować to, co jest wiarą tego, co...
Zaskoczył mnie pan profesor. Nie przypuszczałem, że pan profesor wymieni wśród lektur w poszukiwaniu straconego czasu, czyli Marcela Prusta, że wymieni pan wielką książkę Manna, że wymieni pan świętego Augustyna. Myślałem, że powie pan jakiejś prozaicznej książce, nad którą pochyla się profesor, inżynier, która mówi o nowoczesnej technologii, pełno cyferek, liczb, rozważań, takich, do których nie mają dostępu humaniści.
Nie, to znaczy tutaj trzeba przyznać, że ja od razu oddzieliłem, bo ja są dwojakiego rodzaju lektury. Ja na bieżąco czytam te książki, to jest mój zawód, także ciągle czytam raporty, ciągle czytam podręcznikową literaturę też, no nie mówiąc o artykułach, czasopism.
I co nowego w świecie?
To jest mój chleb.
Co
ale
pana zaskoczyło?
O tym, co czytam dla ducha.
Ale co nowego i co pana zaskoczyła w świecie tej nowej technologii? Jest coś takiego? Teraz?
Wie
dziś?
Pan, to znaczy jest zaskakujący postęp metod sztucznej inteligencji. Ja jestem fachowcem. To jest mój obszar aktywności. Ja nawet wchodziłem w to bardzo ostro na początku lat 90. Wtedy, kiedy szukałem dla siebie miejsca jako taki świeżo habilitowany pracownik, bo ja się wcześniej zajmowałem modelowaniem komputerowym procesów technologicznych. To jest taka analityczna wiedza, analityczne metody. Natomiast wtedy próbowałem wejść w to, porzuciłem metody sztucznej inteligencji i teraz no, znów wracam do tego, chociaż nawet z racji takiej, że recenzuję ciągle prace dyplomowe, ale czuję problematykę i tutaj postęp w tej dziedzinie jest dla mnie no, dość, że tak powiem, zaskakujący, ponieważ no, po prostu postęp technologii komputerowych idzie bardzo szybko i to jest to jest zaskakujące chyba dla wszystkich, że aż tak szybko poszedł. Mówię w perspektywie dwudziestolecia, bo to 90. lata to było prawie 30 lat temu.
Jak tak dalej pójdzie, to być może sztuczne, nie będą potrzebne ani wybory do Senatu, ani wybory do Sejmu, bo sztuczna inteligencja będzie znajdować optymalne rozwiązania na każdy problem i wtedy nie będzie kampanii wyborczej.
No tutaj ja mam swoje zdanie i uważam, że to jest jednak science fiction. To znaczy jednak mimo wszystko, ponieważ ja siedzę w tym, to dobrze wiem, jakie są ograniczenia tej sztucznej inteligencji i mniej więcej wiem, co może być, a co nie da się po prostu komputerowo załatwić. No, to jest kwestia tego, jakie są dane, ile jest danych. Jednostkowe przypadki zawsze będą wymagały myślenia. Natomiast to, co masowe, to może być przetwarzane metodami sztucznej inteligencji i tutaj komputer prześcignie decydent. I to już się dzieje w tej chwili. Natomiast tam, gdzie wchodzą w grę jednostkowe przypadki, na przykład zabezpieczenia przed bardzo groźnymi zdarzeniami, które na przykład w ogóle jeszcze nie były, to tutaj nic sztuczna inteligencja nie poradzi.
Nie, sztuczna inteligencja na pewno nie zachwyci się myślami świętego Augustyna i nie będzie wiedziało, co to znaczy umysł oświecony.
Łaska. Tu jest, proszę Państwa, to jest dla mnie jednak mimo wszystko zasadnicza różnica. Ja to za świętym Augustynem oddzielam świat poznawalny od tego, który jest nieogarniony. Dusza ludzka jest niepoznawalna. To jest obszar, którego nauka nie ma właściwie szans wkroczyć. Nie jesteśmy w stanie przewidywać zachowań ludzkich inaczej niż statystycznie, to znaczy w masowych zachowań. Jesteśmy w stanie przewidywać, natomiast indywidualne wybory według mnie są nie do ogarnięcia.
A masa czy jednostka jest ważniejsza?
To znaczy, wie pan, to jest tak, oczywiście ja jestem chrześcijaninem, a w chrześcijaństwie to jest jedność, to znaczy jednostka jest ważna i masa jest ważna. Jednostka to jest dbałość o siebie, o swoją duszę, ale nasza religia zobowiązuje do współpracy. Ale zobowiązuje nas do wyjścia do ludzi. Także ja wszędzie staram się widzieć my. I tu się właśnie politycznie różnię od Platformy Obywatelskiej, która eksponuje wszędzie ja obywatel. Nawet w tym słynnym, połamanym napisie konstytucja jest ty i ja, a ja chcę widzieć my. Bo uważam, że jeśli chodzi o politykę, to wspólnota jest ważna. Wspólnota.
To są takie rzeczy, o których pan opowiada w czasie kampanii wyborczej, czy co innego jest treścią pana kampanii wyborczej, bo jutro ostatni dzień, będzie panu smutno, tak? Nie będzie pan się spotykał z wyborcami, będzie pan siedział w domu w niedzielę, będzie pan oglądał o 21 TVP1 albo jakiś inny program, będzie pan czekał na wyniki wyborów.
Ja jestem człowiekiem dyskusji, uwielbiam dyskusję, dyskutuję, nie odmawiam debat bez względu na to, w jakim otoczeniu się ona odbywa i to tego oczywiście, ale ja mam dyskusję również w naszym gronie, bo ja często zwracam uwagę na takie aspekty różnego rodzaju poglądów, które nie są jeszcze albo akcentowane, albo po prostu nie do końca są zgodne z jakimś tam wyobrażeniem. Także ja mam debaty na co dzień, jeśli chodzi o stronę taką społeczną. Bo jeśli chodzi o naukę, to się cały czas dyskutuje. To jest rola nauki, czy można powiedzieć zawód profesora, to jest taki, że musi przedyskutować porządnie każdą koncepcję, jaka się pojawia.
Panie profesorze,
w polu widzenia zawodowego.
Co istotnego obiecał pan wyborcom podczas tej kampanii wyborczej? Co pan chce zrobić, jeżeli zostanie pan senatorem Rzeczpospolitej?
No więc ja nawet wydałem taki apel, prośbę o zaufanie do mnie i tam napisałem, że to, co ja uważam, upoważnia mnie, żeby startować w tych wyborach, to jest to, że mam po prostu duże doświadczenie życiowe, mam rozległe kontakty społeczne, znam problemy różnych środowisk, mam koncepcję, jak te problemy brać za rogi, jak je próbować rozwiązywać. A szczególnie to, co mnie najbardziej, że tak powiem, można powiedzieć, angażuje, to jest problem dzieci. To jest problem dzieci, to jest to, że w debatach publicznych zapomina się o tym, że jest bardzo duża subpopulacja osób, które nie mają w debacie publicznej prawa głosu. To są dzieci. I z tego między innymi względu, żeby zatroszczyć się o te dzieci, żeby reprezentować również dzieci, ja startowałem w sejmiku, bo tam się zaangażowałem od samego początku w problematykę polityki społecznej, w problematykę edukacji szkolnej. Oprócz tego oczywiście w naukę, bo jako profesor jako, że tak powiem, no dość, że tak powiem, doświadczony badacz różnych problemów, no czuję naukę. Także to są te dla mnie, ja uważam, poza tym jeszcze jedna rzecz, ja uważam, że w Senacie potrzebny jest głos krytyczny, potrzebny jest taki ktoś, kto będzie miał oko do wynajdywania braków różnego rodzaju koncepcji. To jest to, co profesor musi mieć, ponieważ ja ciągle recenzuję.
I muszę to zauważyć, pewno ma rzeczy. Profesor Jan Duda, który jest gościem tutaj w studiu w Krakowie, ale udało nam się dodzwonić do pana profesora Piotra Glińskiego, wicepremiera i ministra kultury. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak pan odebrał informację o tym, że Olga Tokarczuk dostała literacką Nagrodę Nobla?
No ja trochę przeczuwałem, muszę powiedzieć. Nawet myślałem, że zasmsuję do pani Moniki Olejnik, że wspólnie żeśmy wykrakali, ale w sensie pozytywnym. To jest sukces polskiej kultury. Gratulacje dla pani Olgi Tokarczuk.
To jest sukces polskiej kultury, to na pewno, ale co minister kultury w takim dniu, wicepremier, może powiedzieć? Co dalej się może zdarzyć? Jak minister, a w ogóle nie, może inaczej pytanie. A panie premierze, czy pan czytał książki Olgi Tokarczuk?
No to właśnie to pytanie miałem od pani Moniki Olejnik i ten temat był już w przestrzeni publicznej opracowany, panie redaktorze. Natomiast to, co ja mogę powiedzieć, co jest istotne, książki pani Olgi Tokarczuk, były tłumaczone wielokrotnie na wiele języków. Tych tłumaczeń zresztą było bardzo wiele, na przykład 5 tłumaczeń na język angielski. I te działania były wspierane przez Ministerstwo Kultury już za mojej odpowiedzialności za resort ponad 700 tysięcy złotych na tłumaczenie książek Olgi Tokarczuk przez Instytut Książki było przeznaczone.
Halo? Halo, tak, tak, panie premierze, my jesteśmy w Krakowie.
Kraków... A ja jestem w podróży, jestem w samochodzie, więc może dlatego mamy jakieś kłopoty z połączeniem.
I pędzi pan autostradą, czy z wiecu wyborczego, czy na wiec wyborczy?
Nie, w tej chwili stoję w korkach, w korku z uroczystości podpisania listu intencyjnego w sprawie współprowadzenia Teatru Wielkiego w Łodzi przez Ministerstwo Kultury, to jest kolejna instytucja kultury w Łodzi, którą ministerstwo bierze pod swoją pieczę i wspiera artystów i rozwój tego wspaniałego teatru, który po prostu przez lata był niedoinwestowany. A jadę teraz na kolejne spotkanie, później jeszcze mam o 18:00 debatę w telewizji lokalnej Toja w Łodzi, bo ja jestem kandydatem do parlamentu z okręgu numer 9 w Łodzi.
Jak pan profesor ocenia, pan premier ocenia przebieg tej kampanii wyborczej, która jutro już się kończy?
No ja mam niewielkie doświadczenie, bo brałem przedtem udział w jednej takiej kampanii 4 lata temu, ona była zupełnie inna, bo byłem z opozycji, to trochę z zewnątrz polityki. W tej chwili tę kampanię prowadzę jako wicepremier, więc z jednej strony to jest wielki handicap, bo ja mogę po prostu mówić o tym, co zrobiłem przez 4 lata i tutaj raczej z otwartą przyłbicą raportuję moim wyborcom to, co zrobiłem w obszarze kultury, także dla Łodzi, bo wydaje mi się, że tu ściągnęliśmy bardzo dużo różnych inicjatyw, środków publicznych, 10 projektów europejskich, 10 projektów europejskich na kulturę dla bardzo różnych instytucji, 450 najróżniejszych projektów kulturalnych, które były finansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez 4 lata, to jest grubo ponad 100% niż w poprzedniej kadencji.
A co się nie udało?
Oj, wie pan, pan ma łatwość zadawania pytań, panie redaktorze, do czego mam się przyznać? Co się nie udało? No na pewno jest wiele jeszcze rzeczy do kontynuacji. Chciałbym właśnie, żeby było jeszcze więcej pieniędzy na kulturę, bo to jednak dobrze lokowane pieniądze publiczne na kulturę przynoszą nam wielokrotny zwrot w sensie pozytywnym, bo polscy artyści, polscy ludzie kultury, stowarzyszenia, które się zajmują różnymi działaniami kulturalnymi są naprawdę wspaniałe i warto tych ludzi wspierać i wciąż ta skromność środków powoduje, że musimy ograniczać nasze wsparcie, a i tak nam się udało zrobić rzecz rewolucyjną, to też jakoś do świadomości publicznej się niedostatecznie przebija. No, udało nam się zwiększyć budżet na kulturę o 40%. To czegoś takiego nie było w Polsce. Na pewno po 1989 roku. O 40% budżet Ministerstwa Kultury został zwiększony między rokiem 15 a 20, bo już mamy budżet na przyszły rok. A na 19 to jest 34%. Także no, to jest ważne, bo to jest obowiązek polityka, który jest odpowiedzialny za resort kultury, żeby starać się o jak największe środki publiczne, które można przeznaczać na działalność artystów, na działalność menedżerów kultury, instytucji kultury.
Czytając niektóre wywiady z panią Olgą Tokarczuk, mam wrażenie, że ona tego nie docenia, że nie jest miłośniczką dobrej zmiany.
Tak, ale dzisiaj nie jest czas na to, żeby o tym mówić. Pani Olga Tokarczuk otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. I mówmy ewentualnie o jej literaturze. Cieszymy się, że Polka otrzymała taką nagrodę. Natomiast nie jest tajemnicą nie od dzisiaj, że no, ja się różnię z panią Tokarczuk w ocenie życia publicznego w Polsce i jestem gotów z nią na ten temat oczywiście dyskutować i wyjaśniać mój punkt widzenia, który jest no, głęboko odmienny, to prawda.
Prezes Jarosław Kaczyński w czasie którejś konwencji wyborczej powiedział, że jest pan autorem dużej części programu Prawa i Sprawiedliwości. Tak, panie premierze?
No jeżeli prezes tak powiedział, to pan myśli, że ja mogę zaprzeczyć, no. Ale mówiąc poważnie, ja głównie koordynowałem, organizowałem te prace. Jestem autorem pewnych fragmentów, mam nadzieję, że istotnych. Tak, moja rola była taka, żeby koordynować, organizować prace programowe. No i dlatego pewnie prezes tak to powiedział, no bo myśmy no, dobre kilka miesięcy pracowali dzień w dzień. A to jest trudne zadanie. Robienie takiego programu politycznego, dużej partii politycznej jeszcze rządzącej jest szalenie trudne, bo tu trzeba połączyć wiele punktów widzenia, wiele indywidualności, na wszystko uzyskać konsens polityczny, bo przecież pewne decyzje są czysto polityczne, my się musimy decydować, czy idziemy w tym kierunku, czy w tym. No i to wszystko na 200, ponad 20 stronach dość intensywnego tekstu, więc to jest praca, która wymaga pewnego, no, jakby to powiedzieć, no nie jest łatwa często, ale mam satysfakcję, że mamy jedyny tego typu program, bo to jest program naprawdę pełny, program, który nie oszukuje, program mówi, który mówi to, co chcemy zrobić i także rozlicza z tego, co zrobiliśmy. I myśmy 4 lata temu mieli też taki program, jak państwo spojrzycie. To był program z 14 roku, przygotowany jeszcze na 15 rok. Także mieliśmy wielką konwencję katowicką programową, podobnie jak i teraz. I to jest taka rzetelna praca polityka. Polityk ma prawo, ma obowiązek realizować dobro publiczne. To dobro publiczne trzeba wydyskutować w rozmowach ze społeczeństwem, wykłócić się o, no, i podjąć podjąć pewne decyzje, prawda? Hierarchizować zadania do wykonania, przedstawić co i jakim sposobem chcemy zrobić i to wszystko musi być opisane w programie. A później polityk ma psi obowiązek to zorganizować, zrealizować. I my przez 4 lata to zrealizowaliśmy. W tej chwili się rozliczamy i przedstawiamy następny program do ewentualnej akceptacji dla społeczeństwa. W niedzielę Polacy zdecydują. I tak powinna wyglądać, moim zdaniem, praca polityka, a w znacznie mniej powinno nasza praca dotyczyć różnego typu emocjonalnych wzniesień, wzburzeń, haków, prawda, zagrywek i tak dalej, no, wizerunkowych. Mam nadzieję, że społeczeństwo to widzi i docenia, bo to jest, no wybory to są kwestie w naszym wypadku odnowienia mandatu, prawda, odnowienia zaufania społeczeństwa.
To zadam na zakończenie takie bardzo dziennikarskie pytanie. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory parlamentarne, to co zmieni się w rządzie? Jak będzie nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości wyglądał?
Panie redaktorze, po pierwsze nie mogę na to odpowiedzieć, bo nie wiem. Po drugie, nie wiadomo, znaczy my nie dzielimy skóry na niedźwiedziu. Sytuacja w Polsce polityczna jest taka, jaka jest, wszyscy widzą. Te wybory są szalenie ważne, one są decydujące. Bardzo wszystkich prosimy, apelujemy o udział w wyborach i to jest prosty w zasadzie wybór. Albo chcemy kontynuować to, co było przez 4 lata, a było dość konkretne. Ta zmiana jest ewidentna, ona jest widoczna, zmiana w sensie programów społecznych, wielkiego rozwoju gospodarczego, odpowiedzialnych decyzji, rozmowy i dialogu z wszystkimi Polakami, a nie tylko z wybranymi. I to jest jakby wybór, moim zdaniem, jest tutaj jasny i uczciwy. Natomiast co będzie po wyborach, naprawdę to jest za wcześnie, żebym mógł o tym mówić, a poza tym to przecież będzie pewnie decyzją, jak zawsze, ciał kolegialnych, które takie decyzje podejmują w momencie, kiedy uzyskują mandat społeczny. Kto będzie ten mandat miał, zobaczymy po niedzieli i myślę, że to będzie dobra wiadomość dla Polski, ale żeby ona była dobra, to my musimy ciężko pracować jeszcze do końca kampanii. Jednocześnie apelujemy do wszystkich Polaków, żeby racjonalnie, samodzielnie, spokojnie wybrali w niedzielę swoje władze, swój rząd, swój parlament.
Jak zapytałem pana profesora, pana premiera o to, jakie książki Olgi Tokarczuk pan czytał, odwołał się pan do wywiadu z Moniką Olejnik, a ja nie oglądam i nie słucham wywiadów z Moniką Olejnik, więc nie wiem, jaka była tam odpowiedź.
Panie redaktorze, no to było dość głośne, no bo oczywiście różni właśnie tacy parapolitycy, którzy się ekscytują takimi sprawami, natychmiast zaczęli to grzać. No ja tam szczerze powiedziałem, że nie doczytałem na przykład ksiąg Jakubowych. Nie mówiłem z jakich powodów i nie będę się z tego tłumaczył. Ja pracuję faktycznie po kilkanaście godzin dziennie, dzień w dzień. Moim obowiązkiem jest realizować właśnie program polityczny, który obiecałem, że będzie realizowany i staram się te sprawy polskie popychać tak jak mogę, więc na rozrywkę, na odpoczynek przy lekturze mam bardzo, bardzo niewiele czasu. No oczywiście w związku z tym zostałem skrytykowany jako minister kultury, ale w związku z dzisiejszą bardzo dobrą informacją także na Twitterze zobowiązałem się, że postaram się jak najszybciej nadrobić zaległości i wrócić do niedokończonych lektur. Bardzo. W kolejności pewnie księgi Jakubowe, no i pewnie dobrze, już nie będę kontynuował, bo ktoś to będzie ciągnął i wyobrażał sobie rzeczy, które na ogół są konstrukcjami jakimiś myślowymi czy wyobrażeniowymi, a nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.
Bardzo serdecznie, panie premierze, dziękuję za rozmowę. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury, polityk Prawa i Sprawiedliwości, współtwórca programu Prawa i Sprawiedliwości, kandydat z Łodzi do parlamentu i poseł z Łodzi i kandydat z Łodzi. Wszystkiego dobrego.
Tak jest. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję panu i także pozdrawiam. Zdaje się, że pan z profesorem Janem Dudą rozmawiał.
Tak, i pan profesor może też z panem porozmawiać.
Dziękuję bardzo, panie premierze. Ja również pozdrawiam serdecznie.
Dzień dobry.
Z Krakowa.
Pozdrawiam.
Wisły. Bo jesteśmy na barce na Wiśle.
Boże, zazdroszczę. Byłem tam kiedyś, tak, to niedaleko Wawelu stoją barki piękne, tak.
Pod Wawelem.
I to też jest inicjatywa przedsiębiorców polskich, którzy są zaangażowani w rozwój. Pozdrawiam i życzę powodzenia oczywiście w niedzielę. Wszyscy jesteśmy zmobilizowani.
Dziękuję bardzo nawzajem.
Panie profesorze, teraz pytanie do profesora Jana Dudy. Z jakim słowem chciałby pozostawić pan słuchaczy Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic i Popołudnia Wnet?
Zaufajcie dobrej zmianie. Zaufajcie dobrej zmianie. To efekty działania rządu, naszej opcji Prawa i Sprawiedliwości i koalicji prawicowej są ewidentne. Ja mówię, najważniejszy z nich, jeśli ktoś już nie chce innych, to jest zlikwidowanie nędzy dzieci, rodzin wielodzietnych. To jest najważniejszy sukces, uważam. To jest coś, co zasługuje na pewno na absolutną akceptację. Ja myślę, że to świadczy o tym, i są inne sprawy też, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest odpowiedzialną ekipą i nasza opcja daje bardzo duże gwarancje, że dalej będzie postępował rozwój naszego kraju, że podejmowane będą trudne decyzje, ale takie, które prowadzą do naprawdę tego, żebyśmy w Europie, w rodzinie państw europejskich, no, znaleźli swoje miejsce właściwe dla naszego potencjału.
Bardzo.
Apeluję, żeby iść do wyborów, to jest pierwsza sprawa, absolutnie wszystkich zapraszamy, żeby skorzystali ze swojego prawa do zadecydowania o losach Polski i jeśli mogą, to żeby zagłosowali na listę Prawa Sprawiedliwości. Oczywiście ja osobiście też proszę o zaufanie tej osoby, okręg 32 Kraków Północ, jestem kandydatem do Senatu RP.
Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję za wizytę w Łudniu Wnet. Ten święty Augustyn nas zainspirował. Piosenka zespołu Trybunie Tutki, inspirowana przez księdza profesora Józefa Tischnera. Popołudnie Wnet z Warszawy i z Krakowa, teraz studio w Krakowie na barce Stefan Batory, gdzie jest restauracja i gdzie, do której przyszedł Rafał Kiciński. Dzień dobry panu.
Dzień dobry bardzo.
Kim pan jest?
Ja jestem osobą, która z jednej strony jest socjologiem, z drugiej strony jest osobą ciekawą świata i różnych zdarzeń społeczno-kulturalnych.
Jest pan radiowcem?
Nie jestem.
Jest pan dziennikarzem?
Też nie jestem.
To będzie to pana do Parlamentu Polskiego, ale kandydat bezpartyjni i samorządowcy. To jest ten komitet wyborczy, z którego pan kandyduje. I do tego z pierwszego miejsca w Krakowie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Jeżeli pan pozwoli, proszę bardzo. Rafał Kiciński, debiut radiowca. Proszę bardzo, zadawać pytania. Lubimy improwizować, lubimy uczyć. Zobaczymy, co się wydarzy.
Jest pan za myszkę mam robić?
Albo za lwa. To zobaczymy za chwilę. Proszę bardzo.
Witam bardzo serdecznie. Rafał Kiciński. Zadam jedno pytanie. Dlaczego akurat z Krakowa pan postanowił startować?
Dlatego, że otrzymałem zaproszenie od tutejszych samorządowców, co mnie trochę zaskoczyło, natomiast forma tego zaproszenia, taka bardzo otwarta, pełna emocji, spowodowała, że podjąłem się tego wyzwania, niełatwego dla mnie przecież, natomiast wie pan, w Krakowie jest ulica Warszawska, jest sporo warszawiaków, jeden mniej, jeden więcej pewnie różnicy nie zrobi. A to, że jestem rozpoznawalnym posłem Krakowowi, tylko może pomóc.
To prawda. Ja w ogóle jako krakowianin zauważam taki deficyt polityczny, bym powiedział, jeśli chodzi o persony, o osoby, które rzeczywiście mogłyby coś dać więcej z siebie, dlatego cieszymy się, że jest pan tutaj z nami.
I może być przyjemnie?
Może być przyjemnie, aczkolwiek też trzeba się z tego umiejętnie wytłumaczyć, dlatego myślę, że na mnóstwo pytań pan takich dostawał i nie dziwię się, że...
Mało, powiem panu. No, naprawdę jestem, spodziewałem się, że tak powiem, co drugie zdanie nawet w tej kwestii, dlaczego pan z Krakowa. No cóż, wie pan, nikt się mi nie pytał wcześniej, czy ja jestem z Krakowa ratując Tenczynek, a przez 2 lata Krakowowi poświęciłem. I dobrze było, Tenczynek działa, wszystko jest okej. Więc myślę, że dzisiaj w globalizacji tak naprawdę już te regionalizmy w stylu takich różnego rodzaju smaczków krakowskich, warszawskich, no to pomieszanie tego naprawdę jest ciekawe.
Jeśli jest też dobrze przygotowanym z topografii miasta, z różnych sytuacji dzielnicowych, tutaj lokalnych, ale też programu, jak można też tą część Polski ruszyć w stronę rozwoju takiego integralnego, nie tylko czy będzie równy asfalt na drodze, czy będzie dobry chodnik, ale tak myślenia kategoriami, ja bym to nazwał Wielkiego Krakowa. Wielki Kraków to jest idea Juliusza Leo jeszcze sprzed wojny, który myślał, jak to zrobić, żeby Kraków mimo różnych przeciwności mógł iść po swoje w sposób zrównoważony, ale jednak idąc w kierunku rozwoju, łącząc obrzeżne miejscowości. I dzisiaj tak naprawdę ważne jest, żeby też pójść w tym kierunku. A to jest rzadko spotykane.
No ja nie wiem akurat, ja mam trochę inne zdanie w tej kwestii. Rozbudowa Krakowa będzie powodowała, że Kraków będzie miał coraz większe kłopoty z oddychaniem. I to nie bierze się z kosmosu, tylko to się bierze z ilości ludzi, którzy do Krakowa po prostu zwyczajnie zjeżdżają. Mamy tutaj, czy Kraków jest miastem nie tyle przemysłowym, co turystycznym i należy tu pieniądze zarabiać. Natomiast oczywiście Nowa Huta ma dzisiaj problem wygaszania wielkiego pieca. To jest, powiedziałbym, tragedia tej huty, bo przecież to jest serce huty i tysiące ludzi zatrudnionych, ale z całą pewnością przy tym bezrobociu, które dzisiaj kreuje się gdzieś tam w okolicach 2-3%, to spokojnie znajdą pracę ludzie. Chociaż niepokój i zawsze w takich razach jest, ale trzeba się zastanowić. Trzeba się zastanowić, popatrzeć na badania, dlaczego w Krakowie co trzeci dzień w zasadzie jest powietrze zdrowe. Co trzeci dzień jest zdrowe powietrze. To nie jest wesołe, bo to jest ciężkie powietrze. Ja tego doznawałem tutaj, bo w Krakowie wielokrotnie jestem. Kraków się znajduje w takiej Niecce. Ta Niecka ma swoją pojemność i siły natury tego po prostu z tym sobie nie dają rady. Dobra decyzja prezydenta miasta Krakowa, że w okolicy centrum i w Krakowie nie wolno palić w śmieciuchach. Nie wiem, czy zabezpieczył interesy ludzi, którzy posiadają takie od wieków stare piece w piwnicach, bo i takie są, jeszcze pamiętające początek budowy kamienic. No i to one przeważnie te ciężkie pyły w powietrzu trzymają. To jest problem, bowiem Krakowa.
Ale pan poseł wie, że nie posłowie rozwiązują takie,
oczywiście,
takie problemy. Takie problemy się na poziomie samorządu rozwiązuje, ewentualnie na poziomie rządu, a wszystko wskazuje na to, że bezpartyjni samorządowcy do Parlamentu Polskiego się nie dostaną.
Nie dostaną się, ale będziemy walczyli. Szanowny panie redaktorze, nie dostaniemy się dlatego, że no doprawdy zaiste dziwna ta ordynacja wyborcza, która w ten sposób potraktowała ludzi, którzy ponad 200 tysięcy podpisów zebrali, a nie zarejestrowano nam 7 komitetów. Kraków, proszę państwa, w którym ja osobiście na ulicach stałem, zbierałem podpisy. Oddaliśmy tych podpisów 6900 i ja znam przypadki, które inne komitety miały i kontrolowane podpisy w ciągu paru godzin, a nasze podpisy kontrolowano 4 dni. Więc jest po prostu, nie ma symetrii w działaniu PKW. Widać było wyraźnie, że my jesteśmy jakąś solą wokół i tam, gdzie można było, na przykład w Warszawie, utrącono prawie 2000 z hakiem podpisów, na przykład, ponieważ nieczytelne imię było. Co to ma? Tel jest okej, nazwisko jest okej, adres jest wszystko korekt. Kurde, imię im się, bo ktoś E napisał, a nie Ewa na przykład. No to są jakieś, powiedziałbym, a w ogóle, proszę państwa, powiedzmy sobie szczerze, zbieranie podpisów w dniu dzisiejszym to mi osobiście, jako posłowi Rzeczpospolitej, najwięcej czasu traciłem na tłumaczenie, dlaczego w ogóle to się robi. Dlaczego się pisze? Przecież zastanówmy się, mamy RODO. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i podpis własnoręczny. No pytam się, czy to nie są dane wrażliwe przypadkiem? No przecież to laik powie, że oczywiście. I teraz zbieramy to w tysiącach sztuk. Idzie to gdzieś w obce ręce jakieś zupełnie, bo my to wypuszczamy z rąk przecież. My nie wiemy, co się dalej z tym dzieje. Do PKW to idzie. I potem one podobno są niszczone. Natomiast pytam się, czy to jest normalne? Dzisiaj mamy dowód z chipem. Dzisiaj mamy karty przecież. Można, zalogowałem się, bo się przelogowałem. Będę głosował w Krakowie. Można za pomocą... Na bardzo fajnego posła będę głosował, ale nie mogę powiedzieć, bo jest tajemnica.
Spowiedzi.
Z bezpartyjnych samorządowców.
Do tego wszystkiego?
Do tego wszystkiego, tak.
Mimo tego, że się nie dostanie do parlamentu?
Nie ma
czy
takiej
nie
opcji.
Będzie, nie ma... będzie taki, czy nie będzie głos stracony? Nie lepiej sobie wybrać kogoś, kto może wejść do parlamentu?
Ja zadaję sobie takie pytanie, że gdyby właśnie, nie takie działania, irracjonalne zupełnie, to czy w ogóle z socjalizmu byśmy wyszli? No na pewno nie. Muszą się znaleźć ludzie, którzy mówią, a dlaczego to jest niemożliwe? Z matematycznego punktu widzenia być może. A kto wie, czy na bezpartyjnych jutro nie pójdzie i 15% Krakowa nie zagłosuje?
Kto wie?
Prawda?
Oczywiście.
A ja namawiam gorąco, żeby właśnie takie wyzwania przyjmować. Na przekór PKW, na przekór tej ordynacji całej. Po prostu zagłosować, żeby pokazać, że nie da się demokracji w ten sposób ukręcać. Jakby dzisiaj scena polityczna wyglądała, gdyby bezpartyjni byli ogólnopolskim komitetem? My żeśmy mieli badania, że pomiędzy 5 a 7%. Jakby to wyglądało? Zupełnie inaczej, szanowny panie Krzysztofie.
Tylko zawsze się zastanawiam, jeżeli spotyka się dwóch bezpartyjnych i chcą startować do Senatu, czy to nie jest moment, w którym zakładają partię polityczną, bo muszą napisać wspólny program, muszą pójść do wyborów, muszą rozmaite rzeczy zrobić, więc bezpartyjność jest pewnym szyldem, za którym człowiek zasłania swoją partyjność tak na dobrą sprawę.
No nie ma. Było tak, że jednym z warunkiem wpisania na listy do bezpartyjnych była bezpartyjność. To jest autentyczne. Natomiast ja uważam, przekazywałem to prezydentowi Raczyńskiemu wielokrotnie, on zaczyna przyznawać mi rację, że partia to jest narzędzie do sprawowania polityki i tylko tyle, i aż tyle.
Rafał Kiciński, jakieś pytanie?
No, była rozmowa a propos partii i a propos bycia partyjnym i Senatu. I to jest, znowu się pojawia kwestia ordynacji wyborczej jednomandatowej. Pan jest zwolennikiem tej ordynacji, czy wolałby...
Tak, tak, tak. Jestem zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych.
I czy na pewno jest tak, że ta partyjność jest potrzebna przy jednomandatowych okręgach wyborczych?
Ja myślę, że wtedy nie. Natomiast partie nikt nie wymyślił jeszcze, bo to jest kwestia nazewnictwa. Czy stowarzyszenie jest dobrą formą sprawowania polityki? Nie, stowarzyszenie służy do innych celi, prawda, celów. To są realizacja pewnego rodzaju założeń i tak dalej. Czy fundacja jest do tego? No też nie. I w naszej ordynacji jest po prostu partia... I ta partia ma finansowanie zapewnione, dość restrykcyjne, progresywne. I także ja myślę, że nie ma co tu się upierać, a profesjonalizacja, zresztą ja w Kukiz 15 mówiłem o tym od 2 lat, że należy profesjonalizować swoje działania, że pospolite ruszenie, aczkolwiek historycznie uzasadnione, to jednak w polityce mało sprawdzalne.
Powiedział pan Marek Jakubiak, kandydat do parlamentu, lista Bezpartyjni i Samorządowcy, kandydat z pierwszej pozycji. Bardzo
serdecznie. Lista numer 8, przypomnę, pozycja pierwsza.
8, pozycja pierwsza. Debiut Rafała Kicińskiego, bardzo serdecznie dziękuję.
Również bardzo dziękuję.
Rewelacja.
O. Popołudnie wnet.
I przenosimy się do Warszawy po raz pierwszy w Popołudniu wnet. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie, a w studio gość Michał Pruszyński, radny województwa mazowieckiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I kandydat do Sejmu z okręgu podwarszawskiego, tak zwanego Obwarzanka, czyli 9 powiatów dookoła warszawskich.
8 powiatów.
8 powiatów dookoła warszawskich, ale zacznijmy od smutnej informacji, o której już Państwo wiecie, kilka dni temu odszedł profesor Jan Szyszko, osoba, która była i politykiem, i naukowcem, i bliskim człowiekiem radia, ale także kandydatem na posła w tych wyborach właśnie z pańskiego okręgu. Pan rejestrował, pan zbierał podpisy, pan współpracował z ministrem Szyszko.
Tak, to prawda. Mówiąc szczerze, wczoraj dowiedziałem się w ciągu dnia o tym, że pan profesor Jan Szyszko zmarł. Mówiąc szczerze, jest to kompletnie wstrząsająca i szokująca dla mnie informacja. Tak naprawdę do tej chwili nie mogę się z tą myślą oswoić, też ze względu na to, że kampania jest i była bardzo dynamiczna. Wielokrotnie spotykałem pana profesora Szyszko na różnych spotkaniach podczas rozmów z wyborcami. No, nic nie zapowiadało tak wielkiej tragedii i wszyscy jesteśmy zszokowani. Zwłaszcza, że wbrew temu, jak pan profesor był przedstawiany w niektórych mediach, była to osoba o naprawdę olbrzymiej inteligencji, erudycji i także niesamowitym poczuciu humoru. I wszyscy, którzy znali pana profesora, ja znałem pana profesora około 10 lat, myślę, że mogą to potwierdzić, więc absolutnie wstrząsająca, smutna informacja i na ręce rodziny najbliższych pana profesora chciałem złożyć najgłębsze wyrazy współczucia i ubolewania z powodu tego, co się stało.
Wczoraj przyszła do nas ta tragiczna informacja około południa 16 października, w środę po wyborach pogrzeb. No ale też są, i to trzeba o tym powiedzieć, kwestie formalne. Jeżeli ktoś chciałby pójść do lokalu wyborczego i chciałby zagłosować na świętej pamięci Jana Szyszko, to go na liście znajdzie, ale może mieć wątpliwości, co się wtedy stanie z jego głosem.
Czy akurat, panie redaktorze, ja byłem osobą, która formalnie rejestrowała zarówno warszawską, jak i podwarszawską listę, więc w związku z tym na mnie spadł ten przykry obowiązek komunikowania się z komisją wyborczą w tej sprawie i sytuacja jest taka. Pan profesor Szyszko jest na liście, ponieważ karty do głosowania zostały już wydrukowane, natomiast no, ze względu na to, że zostały dostarczone odpowiednie dokumenty, jest on osobą formalnie skreśloną i stosowne obwieszczenie będzie znajdowało się w lokalach wyborczych, więc nawet jeżeli ktoś odda głos na pana profesora Szyszko, no, też mogą być takie sytuacje, to no, nie będzie to, znaczy ten głos będzie doliczony na listę Prawa i Sprawiedliwości, nie na konkretnego kandydata, więc w związku z tym no, nie ma zagrożenia, że ktoś, kto popiera Prawo i Sprawiedliwość i chciałby oddać głos na pana profesora Szyszko, no to nie będzie tak, że ten głos będzie nieważny, więc tutaj myślę, że to jest ważna informacja, ona mówiła, ponieważ no, ta tragiczna wiadomość dotarła do nas kilka dni przed wyborami, no to już nie za bardzo technicznie była możliwość, żeby cokolwiek innego zrobić. No ja mówię, no stało się jak się stało.
No i taką mamy decyzję także PKW, która budziła, Bogu dzięki, wśród niektórych tylko publicystów pewne wątpliwości, ale tu mamy jasność. Wybory 13 października. Kończy się przedostatni dzień kampanii. Pan, jak już się okazało, przed sekundą działa bardzo intensywnie na zapleczu partyjnym. Jak to wygląda od kuchni? Jak od kuchni wyglądają te ostatnie dni kampanii?
Znaczy kampania jest naprawdę bardzo, bardzo intensywna. Ja akurat pierwszy raz, przyznam szczerze, ubiegam się o mandat posła na Sejm, więc jest to moja pierwsza kampania, w której bezpośrednio sam biorę udział i faktycznie bardzo intensywny czas, wiele spotkań w tych 8 powiatach Obwarzanka, wiele rozmów z mieszkańcami. W dniu dzisiejszym na przykład prowadziłem rozmowy z mieszkańcami Wołomina, byłem także w Legionowie i Zakroczymiu, więc bardzo intensywny czas, ale pracujemy do końca, tak jak zapowiadał prezes Kaczyński.
Kiedy siadacie na chwilę odpoczynku przy kawie z politykami, z najważniejszymi osobami w Prawie i Sprawiedliwości, to jaka jest główna troska, jakie są główne emocje, o czym rozmawiacie, co was najbardziej niepokoi?
Znaczy powiem tak, nie nazwałbym tego niepokojem, ale myślę, że prezes Jarosław Kaczyński dość jednoznacznie zdefiniował, że walczymy do końca. To nie jest tak, że dobre sondaże mogą nas uśpić, bo to nie sondaże decydują o tym, ile mandatów będzie miał poszczególny komitet wyborczy, tylko decyduje to, kto pójdzie do wyborów. I my musimy do samego końca przekonywać i mobilizować każdego naszego wyborcę, żeby poszedł, bo to nie jest tak, że wybory są już wygrane. Wybory będą albo wygrane, albo przegrane w niedzielę. W związku z tym każdy musi się mobilizować, pójść na wybory, przekonać rodzinę, sąsiadów, znajomych do tego, żeby oddał głos, ponieważ mówię, no warto, żeby ten dobry czas dla Polski trwał dalej, ale to zależy od zarówno mobilizacji wyborców, no głosuje się nogami w tym przypadku.
Ale to jest tak, że kiedy się ogląda i spoty oficjalne Prawa i Sprawiedliwości i wypowiedzi polityków, to już jak wybyście nie grali na przekonanie kogokolwiek, czy szczególnie elektoratu drugiej strony, ale już tylko na mobilizację własnych wyborców.
Znaczy to nie jest też tak, że nie zależy nam na pozyskaniu dodatkowych wyborców. Mamy argumenty w postaci skutecznego rządzenia przez ostatnie 4 lata. Bardzo często w rozmowach, które ja prowadzę, pojawiają się kwestie związane ze służbą zdrowia. No tutaj bardzo istotne zwiększenie nakładów na służbę zdrowia w 2014 roku, bodajże 74 miliardy złotych rocznie w różny sposób, teraz już ponad 100 miliardów. Zmierzamy do tego, żeby za kilka lat było to 160 miliardów,
to są konkrety.
Nie jest tak, że
kiedy siadacie na nardach sztabowych, mówicie, okej, tu jest ta grupa z Platformy, to ją skreślamy, szkoda Zachodu, szkoda czasu, tu mamy grupę osoby, które nie wiedzą, są niezdecydowane, to może do nich pójdziemy, no i nasz etat mobilizujemy. No, mamy ten przykład Cambridge Analytics, tak, to tak właśnie działało, że odrzucało tych, którzy są świadomi i są świadomymi wyborcami drugiej strony, tylko działamy na tej małej grupie nieprzekonanych i na własnym elektoracie.
Ja powiem w ten sposób. Mnie się udało w toku tych tak naprawdę kilku miesięcy różnych rozmów, spotkań, przekonać kilka osób do zagłosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj często padał argument, że warto postawić na kogoś młodego z tej partii, więc to też nie jest tak, że...
Lobbował pan radny za sobą po prostu.
Jeżeli prowadzi się kampanię wyborczą, również namawia się do głosowania na swoją kandydaturę, ale ja powiem w ten sposób, że bez względu na to, czy kogoś personalnie ja przekonałem, czy przekonał inna koleżanka lub inny kolega z mojej listy wyborczej, zachęcam do tego, żeby pójść na wybory, zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. I mówię, tutaj to nie jest tak, że ograniczamy się tylko i wyłącznie do mobilizacji naszego elektoratu. Chcemy przekonać również tych, którzy wcześniej być może na nas nie głosowali.
Jest tak, że jeszcze wybory mogą się przy urnie zmienić. Jest tak, że jeszcze piątek to jest ten dzień, który może wywrócić tą stawkę, którą nam pokazują sondaże, tą wysoką przewagę Prawa i Sprawiedliwości.
Czy mówiąc zupełnie szczerze, nie sądzę, żeby ostatni dzień czy ostatnie dwa dni mogły w sposób jakiś bardzo istotny wpłynąć na wynik wyborów, bo raczej no to też pokazują analizy politologiczne, że tutaj trzeba kilku dni na jakąś zasadniczą zmianę pewnego rodzaju trendu politycznego. Ale mówię, ale no pracę należy wykonać do końca. Tutaj naprawdę druga strona, no tutaj nawet już dochodzi do jakichś egzotycznych sojuszy, platformy z Konfederacją, no tym mówił pan Sławomir Neumann, więc tutaj...
To potem szybkie dementy ze strony i Grzegorza Schetyny i innych polityków Platformy.
No tak, ale pan...
I sam Neumann się odcinał od samego siebie.
No, odcinanie się od samego siebie jest dosyć ciekawą formułą, bo pan Sławomir Neumann no, jest jednak jedną z najważniejszych osób z Platformy Obywatelskiej.
Albo był.
Nie mam żadnego powodu, żeby uważać, że nie wie, co mówi. Myślę, że jest to przedstawienie rzeczywistych intencji w pewnym wariancie polityków Platformy Obywatelskiej. Rozumiem, że ze względów taktycznych przed wyborami zaprzeczają tym słowom, natomiast no, Sławomirowi Neumannowi prawdopodobnie po prostu wymknęło się to, co Platforma Obywatelska jest w stanie zrobić i to pokazuje zarówno stanowisko Platformy Obywatelskiej, jak i Konfederacji.
Znaczy radny sejmiku Mazowieckiego, członek partii, działacz partyjny od wielu, wielu lat, mimo że mający raptem 32 lata, jeszcze ma jakieś idee, to jest tak, że jeszcze jest jakaś emocja ideowa, czy już jest tylko praktyka i zawód?
Nie. Tutaj powiem szczerze, że naprawdę to, co mnie wiele lat temu zbliżyło do Prawa i Sprawiedliwości, to, co powoduje, że no, po dzień dzisiejszy aktywnie działam w ramach mojego środowiska politycznego, ubiegam się w tym przypadku mandat posła na Sejm RP, w szerokim rozumieniu jest to chęć wzmocnienia instytucji polskiego państwa. To jest dla mnie niezwykle istotne i to mnie właśnie kilkanaście już lat temu faktycznie usytuowało po tej stronie sceny politycznej. No i też no, naprawdę warto zwrócić uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość jest tak naprawdę pierwszą formacją, która no w 100 czy niemal w 100%, niemal w 100%, bo też trzeba powiedzieć, że nigdy nie jest tak, że rządzącym wyjdzie wszystko, ale naprawdę zrealizowaliśmy w zdecydowanej większości program wyborczy. Nam zależy na zmianie i wzmacnianiu polskiej